środku dnia.
Krzysztof Jankowski, audycję zrealizuje Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Zapraszam Państwa. Dzisiaj będzie o ubezpieczeniach społecznych, a zaczynamy od tego, że pracownicze plany kapitałowe zgromadziły już 28 miliardów złotych. Działają one od 5 zaledwie lat, a do oszczędzania udało się namówić prawie 5 milionów Polaków. Przed 2019 rokiem dodatkowo na emeryturę oszczędzało zaledwie 1 milion obywateli. Ale jest jeszcze ZUS, który świętuje 90-lecie istnienia. Instytucja, która wzbudza różne uczucia wśród płacących składki i odbierających emerytury. Ale zasady są jasne. Jasne. Płacisz duże składki, emerytura jest większa. Zacznijmy jednak od relacji naszego reportera, który był na obchodach 90-lecia ZUS-u w Poznaniu.
A jak pani słyszy ZUS, to co sobie pani myśli?
Nie wiem, mnie się głównie z kabaretów kojarzy.
No, działa jak działa. No, instytucja potrzebna, jak najbardziej.
Przeżyłam wszystko. Drugą wojnę przeżyłam.
To i ZUS panią nie pokona.
Tak, oczywiście.
Jak ktoś się obijał i kombinował na przykład z zarobkami, no to narzeka na emeryturę, nie? Na wszystkich.
A wierzy pani w tę emeryturę?
Nie wierzę, nie wierzę.
Od 20 lat chyba ciągle się o tym mówi, że będą mniejsze, mniejsze.
A są?
Ja jestem zadowolony z emerytury, w zeszłym roku przyszedłem. Ale ja się nie obijałem.
A załatwiała pani jakieś sprawy w ZUS-ie?
Nie pamiętam, żebym była. Chyba faktycznie nie. Gdzieś tam to się wszystko dzieje, też poza mną.
Jest taki moment w życiu każdego z nas, że czy chcemy, czy nie, trzeba się zainteresować tym, co oferuje ZUS, ale też tym, czego od nas ZUS wymaga. Gdzie wtedy zacząć? Jak załatwić swoją sprawę u państwa?
Zachęcamy do korzystania ze strony www.zus.pl i przede wszystkim z EZUS. Dobrochna Bubnowska, dyrektor pierwszego działu ZUS Poznań. Na koniec 2023 roku aż 65% wniosków, wszystkich wniosków, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to były wnioski złożone elektronicznie.
A są takie wnioski, takie sprawy, które można załatwiać tylko przez internet?
Tak. Chociażby wnioski o świadczenia rodzinne. Każda kolejna projektowana zmiana ustawy, która polega na wpływie do zakładu dużej ilości wniosków, to jest tak naprawdę wnioskowanie elektroniczne. Mogę też podać przykład wniosków o zwrot wynikający z rozliczenia składki zdrowotnej.
No, myślę, że można by było mieć jakiś wybór, prawda? Bo nie każdy radzi sobie z internetem.
To są zawiłe sprawy, brakuje tego kontaktu ze specjalistą?
Dokładnie.
Tutaj muszę wszystkich uspokoić, że jednocześnie prowadzimy cały czas dotychczasowy kanał komunikacji z klientami, czyli salę obsługi klientów. I jakby patrząc na perspektywy rozwoju tego elektronicznego, absolutnie nie zamykamy się na kontakt z klientem, który jest albo wykluczony cyfrowo, albo po prostu z różnych powodów nie chce z tych kanałów elektronicznych korzystać.
Czyli siadamy do komputera z doradcą.
Przechodzimy na salę obsługi klienta, kontakt z żywym człowiekiem, pracownikiem, który jednocześnie pomoże też wypełnić wnioski, jak najbardziej jest i on jest oczekiwany. Wiemy od klientów, że on jest oczekiwany.
To jest dowód cyfrowej ewolucji. Jak zmienia się ZUS?
Pandemia na pewno przyspieszyła pewne zmiany. To jest ewidentnie kierunek na przyszłość. Takie są oczekiwania sporej grupy naszych klientów. Chociaż tak jak mówię, nie będziemy absolutnie zapominać o tych, którzy będą chcieli przyjść bezpośrednio do placówek.
A w naszym studiu profesor Marek Szczepański, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam.
Na początek mam do pana pytanie odnośnie tego ZUS-u. Czy to trochę z ZUS-em nie jest tak jak z demokracją, że no, do wielu rzeczy można się oczywiście przyczepić, no ale nikt nic lepszego nie wymyślił. Są systemy oczywiście, które są od wielu lat, ZUS ma już 90 lat. Narzekamy na ZUS. No ale czy są takie systemy te społecznego oszczędzania gdzieś w innych krajach, które funkcjonują dużo lepiej?
Ja myślę, że system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych to jest duże osiągnięcie, ponieważ bez tego zabezpieczenia społecznego wiele osób po prostu w trudnych sytuacjach życiowych, mówi się o tak zwanych ryzykach społecznych, no, byłoby pozostawionych samych sobie. I istnienie publicznego systemu emerytalnego ma swoje uzasadnienie. ZUS się sprawdził, co by nie powiedzieć, istnieje 90 lat, wywiązuje się ze swoich zobowiązań. No, działa w ramach prawnych i instytucjonalnych, które w danym kraju są. Oczywiście są dyskusje na temat tego, jak najlepiej zorganizować system emerytalny. Może warto przypomnieć, że pierwsze obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne zostały wprowadzone w 1889 roku w Niemczech, tak zwany system bismarckowski. My też mamy system ubezpieczeniowy. Mogą być systemy emerytalne oparte tylko na zasadzie zaopatrzeniowej i finansowane z ogólnych podatków, ale tak czy inaczej każdy system emerytalny to jest pewien sposób podziału wypracowanego produktu społecznego między pokolenie pracujące i pokolenie emerytów. Teraz gdyby w ogóle nie było publicznego systemu emerytalnego, to występuje tak zwana pokusa nadużycia, nazywana w literaturze moral hazard, czyli część osób po prostu sama nie odkładałaby na starość, natomiast w wieku sędziwym no oczywiście wymagaliby wsparcia na koszt pozostałych. I państwo w jakiś sposób musiałoby im zapewnić pomoc, bo inaczej no byłyby wielkie rozruchy społeczne, byłoby to nie do przyjęcia. Więc jednak bardziej uczciwie jest, jeżeli każdy opłaca składki w okresie swojej aktywności zawodowej.
Panie profesorze, że wejdę panu w życie, wiem, że to jest trochę nieporównywalne, ale w Stanach Zjednoczonych system, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, tam tak troszeczkę wygląda, że można się ubezpieczyć albo właśnie tak bardzo podstawowej wersji, albo w tej takiej, gdzie no, te świadczenia są dużo lepsze. No i to pokazuje też, widać to w przypadku tej najniższych warstw społecznych, które w przypadku jakichkolwiek problemów, choroby, no zostają po prostu same ze sobą.
No tak, no Stany Zjednoczone są bogatym krajem, ale no nie mają powszechnie dostępnej służby zdrowia, tak jak choćby w Wielkiej Brytanii czy u nas. Oczywiście każdy system zabezpieczenia społecznego ma swoje ograniczenia i można narzekać, ale bez tego byłoby nieporównanie gorzej. I osoby w Stanach Zjednoczonych, jest mnóstwo osób, które w ogóle nie są ubezpieczone albo w minimalnym zakresie i w razie choroby, ale także w razie realizacji innych rodzajów ryzyka społecznego, no są w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Więc wracając może do ZUS-u, no, który obchodzi teraz 90-lecie działalności, w zasadzie w sposób nieprzerwany, no były okresy no, II wojny światowej, kiedy nie mógł pełni działać tylko na ograniczonym obszarze. Później w latach 50. próbowano zastąpić ZUS związkami zawodowymi. To się nie sprawdziło. Jest potrzebna taka właśnie instytucja zabezpieczenia społecznego, która no, obejmuje ogół obywateli. I można powiedzieć, że no, ZUS ma w ogóle najwięcej klientów w Polsce, jeśli chodzi o wszystkie instytucje, jakiekolwiek istnieją.
No bo jest, nie, bo jest obowiązkowy.
No jest obowiązkowy, ale też no, zapewnia na przykład warunki życia no, osobom starszym, emerytom, rencistom, wypłaca różnego typu świadczenia. Więc bez ZUS-u no po prostu byłby chaos kompletny.
Panie profesorze, gdyby przyjąć zasady rynkowe funkcjonowania ZUS-u, to czy on byłby w stanie funkcjonować? To znaczy, mówiąc krótko, te składki, które wpływają, byłyby wyłącznie do wykorzystania przez ZUS na bieżąco.
Jeśli chodzi o koszt obsługi świadczeń społecznych, no to właśnie taki publiczny system, jaki obsługuje ZUS, jest tańszy wbrew pozorom, bo jak porównamy na przykład no, doświadczenia z tej naszej reformy emerytalnej z 99 roku, kiedy wprowadzano otwarte fundusze emerytalne i była pozostała część, ten pierwszy filar administrowany przez ZUS, no to te otwarte fundusze emerytalne w pierwszym okresie pobierały niektóre nawet 10% od składki i tylko reszta była inwestowana, pozostałe koszty. Także wcale nie jest tak, że instytucje prywatne taniej coś zapewnią. Oczywiście jest dobrze, jeżeli to podstawowe zabezpieczenie społeczne jest uzupełnione poprzez dodatkowe oszczędności emerytalne, tak zwanym trzecim filarze. I tutaj konkurencja, zasady rynkowe są jak najbardziej potrzebne. Natomiast system zabezpieczenia społecznego ma to do siebie, że on musi zapewnić takie podstawowe bezpieczeństwo socjalne, no wszystkim praktycznie obywatelom, biedniejszym, bogatszym, tym, którzy mają możliwości inwestowania i tym, którzy nie mają, więc jest to po prostu niezbędne. No,
panie profesorze, ale państwo dopłaca do ZUS-u? Musi dopłacać do ZUS-u? Czy to jest tak, że on się sam jakoś tak utrzymuje? Mówię o tej całej sferze składka, świadczenie.
To jest tak, że ze względu na demograficzne starzenie się populacji, czyli zmiany proporcji osób pracujących w stosunku do osób w wieku po zakończeniu aktywności zawodowej, właściwie większość systemów, na przykład emerytalnych, wymaga wsparcia ze strony państwa i dopłat. Tak? U nas ze składek finansowanych jest, z tego co wiem, około 85% świadczeń, resztę dopłaca państwo, które jest ostatecznym gwarantem tych świadczeń, ale to jest sytuacja typowa, tu nie dzieje się nic złego.
Ale będzie, panie profesorze, coraz chyba więcej musiało dopłacać, bo na przykład w pierwszym półroczu tego roku ZUS wypłacił przeciętnie miesięcznie niemal, znaczy generalnie 72 tysiące więcej świadczeń niż w roku poprzednim. Znaczy przybywa emerytów, a ubywa osób, które płacą te składki.
Zgadza się. No to jest wyzwanie dla systemów zabezpieczenia społecznego. Ale pozytywne zjawiska też występują. Na przykład coraz więcej osób jednak dba o to, żeby opłacać te składki do ZUS-u. Mamy też migrację i część tych osób płaci już ubezpieczenia społeczne w Polsce.
To jest 6% płacących z tego,
natomiast,
co pamiętam.
No oczywiście długofalowo to obciążenie będzie wzrastać i każdy system emerytalny no, podlega pewnej ewolucji i wymaga dostosowań, więc jest dużo wyzwań z tym związanych. Tak? No, ZUS bazuje na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest uregulowany prawnie, zabezpieczony, nie może dowolnie sobie manipulować, tylko po prostu tyle, ile wpływa ze składek plus dofinansowanie z państwa stanowi podstawę wypłaty. Nie można powiedzieć, że to jest taka typowa instytucja finansowa, która musi się samofinansować, bo to jest instytucja związana z zabezpieczeniem no, potrzeb egzystencjalnych obywateli, więc musi to być zrealizowane i państwo jest ostatecznym gwarantem. Tak czy inaczej musi to być zapewnione. Jeżeli tego nie ma, no to wtedy duże grupy społeczne byłyby pozbawione wsparcia. Tak?
A myśli pan, że to, że w 2019 roku około miliona obywateli korzystało z tych alternatywnych różnych ubezpieczeń, a teraz to już jest prawie 5 milionów obywateli, to właśnie jest spowodowane tym, że większość ludzi ma takie przeświadczenie, że jednak z tego ZUS-u ta emerytura będzie coraz niższa, tak statystycznie oczywiście, czy uśredniając powiedzmy.
Zgadza się, natomiast no w ogóle ta logika reformy emerytalnej z 1999 roku polegała na tym, żeby zapewnić ekwiwalentność świadczeń w stosunku do opłaconych składek. Zmniejszyła się praktycznie, prawie że została zredukowana redystrybucja między uczestnikami systemu emerytalnego. Osoby, które pracują długoterminowo, opłacają składki, no mają odpowiednie roszczenie do emerytury. Oczywiście te emerytury z publicznego systemu emerytalnego powinny być uzupełnione dodatkowymi oszczędnościami i ta logika właśnie polegająca na zdefiniowanej składce, która przez cały okres pracy zawodowej jest opłacana, no sprawia, że jednak długofalowo stopa zastąpienia się zmniejsza, no bo zmniejszają się proporcje między pokoleniem pracującym a pokoleniem emerytów. Mamy w tej chwili emerytury znowu w większości są finansowane na zasadzie tak zwanej repartycji, czyli bieżące emerytury są finansowane z bieżąco opłacanych składek pokolenia pracującego, którego
czyli
jest
coraz mniej. Czyli my nie odkładamy na swoje emerytury, tak naprawdę.
Inaczej, nabywamy roszczenie, uprawnienie do przyszłych świadczeń.
Naszych dzieci i wnuków.
No, wie pan, jeżeli kupujemy na przykład obligacje Skarbu Państwa, no to jest też niematerialny produkt, no i tak. Mamy zaufanie do tego, że ktoś nam po roku na przykład, czy po kilku latach, jeżeli to jest na dłuższy okres, wypłaci z powrotem te nasze zainwestowane pieniądze z określonym oprocentowaniem. Więc to też jest określone zobowiązanie. To jest zobowiązanie w ramach systemu zabezpieczenia społecznego i takie samo jak zobowiązanie, kiedy nabywamy określone instrumenty finansowe.
Proszę państwa, 61.
Oczywiście troszkę innego typu, ponieważ to się nie odbywa poprzez rynek finansowy, ale to są realne zobowiązania, więc można powiedzieć też tak, że zaletą ZUS-u jest to, że gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń i to również wypłatę indeksowaną, czego nie gwarantują jeszcze dodatkowe systemy emerytalne działające w Polsce. I to jest pewien mankament, bo to są dodatkowe oszczędności, ale wiele osób po osiągnięciu 60 czy 65 lat jednorazowo wypłaca zamiast jako rentę dożywotnią i tu już cała dyskusja właśnie na ten temat, żeby rozbudować rynek rent dożywotnich powiązanych z tym dodatkowym oszczędzaniem.
61 865 4654. Dzisiaj mamy do państwa pytanie, czy państwo stoją na dwóch nogach systemu emerytalnego, mówiąc tak może troszeczkę w przenośni, to znaczy, czy korzystają państwo z ZUS-u i również z tych nowych narzędzi, które się pojawiają, bo oczywiście oprócz tych pracowniczych planów kapitałowych są też inne narzędzia, które też wcześniej powstały, bankowe zresztą, można z nich także korzystać. 61 865 4654. Witamy pana Ryszarda, dzień dobry.
Dzień dobry. Nie, akurat wie pan, ja mam działalność. Korzystam. ZUS oczywiście muszę płacić i płacę, ale generalnie ZUS musi być obowiązkowo, bo jeżeli by ZUS był nieobowiązkowy, no to w przyszłości byśmy mieli naprawdę bardzo dużą biedę, bo chociaż głodowe emerytury są, ale ci ludzie mają. A gdyby był dobrowolny ZUS, tak naprawdę to by w ogóle część ludzi nie płaciła i jakby przechodzili na emeryturę, to by była po prostu masakra, jakby nie byli zdolni do pracy. Ale po drugie, moim zdaniem ZUS powinien być dużo niższy, powszechny, dużo niższy i jeżeli kogoś by się złapało, że pracuje na czarno, nawet jak ktoś tam pracuje na etacie, na produkcji, bo tacy ludzie dużo jest, wystarczy odpalić Facebooka i zobaczyć, jak się ogłaszają i zrobią robotę za pół ceny. Prawda, bo on jest na produkcji, ma 8 godzin i później ma jeszcze trochę czasu, to sobie idzie dorobić i zabiera ludziom pracę, tak naprawdę tym legalnie pracującym. I w tym momencie powinni być wszyscy objęci, nawet zlikwidowanie w szczególności KRUS-u, mniejszy ZUS powszechny, ile ludzi ma płaci KRUS i też jakby pracują po różnych innych firmach po prostu, tak? Dlatego mniejszy, powszechny, ale naprawdę i wtedy karać po prostu jak się złapie. Bo tak to wszystkich po prostu, bo ten ZUS to jest taki haracz, tak naprawdę obciążanie tylko tych małych, bo duzi zakładają spółki, wolne spółki, tam płacą później mniejsze i to wszystko. Ale mały przedsiębiorca tak naprawdę jest najbardziej obciążany.
Panie Ryszardzie, bardzo panu dziękujemy. Panie profesorze, czy to jest realne, żeby obniżyć w tej chwili składki powszechne na ZUS i upowszechnić czy zobowiązać? No, wiemy przecież, że przecież niedawno jeszcze umowy zlecenie nie były ozusowione. No, w tej chwili tych umów jest coraz więcej, gdzie jest obowiązek płacenia składek.
Tak, no generalnie powinno być tak, że jeżeli jest wykonywana praca, czy na umowę o pracę, czy umowę zlecenia, no to należy odprowadzać składki, no bo dzięki temu nabywa się prawo do przyszłych świadczeń emerytalnych. Rzeczywiście po wprowadzeniu tej reformy z 99 roku było takie założenie, że również służby mundurowe w większości miały być włączone do tego powszechnego systemu i wtedy można by myśleć o niższej składce, ale niestety kolejne rządy od tego odeszły. Jest rzeczywiście dużo przywilejów emerytalnych, takich oprócz tego powszechnego pracowniczego programu systemu emerytalnego. Są systemy osobne dla służb mundurowych, osobne dla sędziów, dla prokuratorów. No, można by dyskutować nad większym ujednoliceniem, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że w wielu krajach Także służby mundurowe czy niektóre grupy zawodowe mają swoje osobne systemy i jest to bardzo trudno zmienić, bo żeby zmienić prawa nabyte, to jest straszny opór. Aczkolwiek tutaj zgadzam się z tym, że im bardziej powszechny, im więcej osób płaci składki, tym lepiej. No, ja na przykład obserwuję, że no, niestety jest duża nadal szara strefa u nas. Jest dużo osób, które wykonują odpłatnie różne usługi, nie wystawiają w ogóle faktur, nie wystawiają rachunków. No i podejrzewam, że również tylko małą część mają składek odprowadzanych. Więc upowszechnienie po prostu tego, żeby każdy płacił podatki i płacił ubezpieczenia społeczne, które są, no niektórzy nazywają, że jest to też taki dodatkowy podatek, ale to jest to potrzebne i konieczne po prostu.
618-654-654. Witamy pana Tadeusza. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja już w tej chwili jestem na emeryturze, ale przez wiele lat spłacałem pieniądze na ten drugi filar i co się okazało, potem te pieniądze niestety zostały nam zabrane. Także trudno się dzisiaj dziwić młodym ludziom, że oni nie chcą oszczędzać, bo widzą, że niestety państwu nie można ufać. To jest jedna sprawa. Jeszcze jedno. W czasie, kiedy ja pracowałem, były tak zwane pracownicze programy emerytalne. To firma czy zakład tam opłacał ileś procent w zależności od dochodu. A w tej chwili toż ten program się nazywa pracownicze plany kapitałowe. A jak wiadomo, plany mogą się zawalić, czyli w kontekście już może sugerować.
Czyli nie ma pan zaufania?
Nie, ja już nie mam zaufania, nie muszę mieć zaufania, bo już trudno, ja już nie pracuję w tej chwili. Nie? Ale młodzi ludzie mają swój rozum i wiedzą.
Ale 5 milionów obywateli, wie pan, weszło w te plany kapitałowe, pracownicze. Panie profesorze, dziękuję.
Tak, oni weszli dlatego, że muszą wejść. Znaczy się, co jakiś czas
nie
firma
muszą.
Będzie... Proszę?
Nie muszą, nie ma obowiązku.
Jest automatyczny zapis, ale pracownik ma prawo odstąpienia. Natomiast ja bym chciał tutaj odnieść się do tych pracowniczych programów emerytalnych. One rzeczywiście powstały powstały w niektórych firmach. Natomiast pracownicze plany kapitałowe to jest osobny program. I te pracownicze programy emerytalne jeszcze istnieją. I tam jedynie opłaca pracodawca. Nie ma tego współfinansowania przez pracownika. No, jest możliwość opłacania składki dobrowolnej, ale większość pracowników tego nie robiło. I niektóre firmy nadal prowadzą. Ja prowadziłem akurat badania tych pracowniczych programów emerytalnych i przez wiele lat tam poziom uczestnictwa był bardzo niski, około 2% w ogóle ogółu pracujących.
Ale to jak to? Pracodawca płacił składkę, tak. Pracownik nie płacił i ludzie nie chcieli się zapisywać?
No nie wszystkie po prostu zakłady pracy coś takiego oferowały.
Aha, to w tym sensie, że tylko 2%
tam, gdzie były, oferowało. Tam, gdzie były, to większość pracowników jednak korzystała, ale tylko niektóre zakłady pracy i to często właśnie związane z kapitałem obcym coś takiego oferowały.
Panie profesorze, to wyjaśnijmy w takim razie, jaka jest różnica, bo pracownicze plany kapitałowe polegają na tym, że główną składkę płaci pracownik, ale pracodawca dopłaca także całkiem sporo.
No tak, to pracownik ma podstawową składkę 2%, a pracodawca musi dopłacić 1,5%, czyli prawie drugie tyle. Jest jeszcze opłata powitalna od państwa, tam po 3 miesiącach oszczędzania, dopłata roczna, ale głównie to współfinansowanie przez pracodawcę jest korzystne. I teraz ja jeszcze bym chciał się odnieść do tego, co pan mówił o tym oszczędzaniu w drugim filarze, że zostały zabrane te pieniądze. One, no rzeczywiście zostało to bardzo źle odebrane, natomiast pracownicze plany kapitałowe to jest system odrębny. To jest prywatne, dodatkowe oszczędzanie, gdzie w każdej chwili te oszczędności można wycofać.
Panie profesorze, jak mają gwarancję, że ja odkładając za 5-10 lat te pieniądze dostanę?
Można w tej chwili, no jest gwarancja ustawowa. Mamy w ustawie o PPK wprost powiedziane, że są to prywatne oszczędności. Poza tym jest możliwość w każdej chwili po prostu wycofania tych oszczędności, wypłaty i wiele osób tak robi, że co też nie jest najlepsze, bo to ma być długoterminowe oszczędzanie, ale po prostu wypłaca I wtedy, co prawda, część tego, co wpłacił pracodawca, jest przesuwana na ZUS, no ale to, co się samemu wpłaciło i 70% od pracodawcy, no po opłaceniu podatku od zysków kapitałowych można wypłacić. I wiele osób się przekonało, że ma dostęp do tych pieniędzy, tak? To nie jest tak, że nie mamy dostępu, ktoś to zabierze. Ja wiem, że bardzo źle było to odbierane, właśnie to przesunięcie
drugiego filaru.
Tak, ale powiem tak, że równowartość tych środków z OFE została przesunięta jako zobowiązanie w pierwszym filarze ZUS-u.
Czyli pracownik, pan Tadeusz ma emeryturę wyższą przez to.
Pracownik nie stracił połowy składek tam, czy części składek, które były w OFE, tylko zostało to zaksięgowane na tak zwanym subkoncie i bardzo nawet dobrze było waloryzowane. Także no, nie jest tak, że ktoś zabrał te pieniądze natomiast zostały umorzone obligacje, bony skarbowe, w które były inwestowane środki z OFE. Te właśnie w formie zobowiązań Skarbu Państwa. To jest tak, że jeżeli z tych 19,52% składki emerytalnej na początku aż 7,3% było do OFE odprowadzane, a ZUS musiał na bieżąco wypłacać emerytury osobom, które nabyły uprawnienia w starym systemie, gdzie nie było w ogóle OFE, no to tworzyła się potężna luka finansowa. Zakładano, że ta luka będzie wypełniona przez środki z prywatyzacji publicznych różnych zakładów, ale tego było za mało. No i zaczął narastać dług publiczny, więc...
No, który i tak trzeba będzie potem z naszych wszystkich wspólnych zrzutek, czyli podatków, zapłacić.
No, tak ale duża część właśnie spowodowana była tym dopłacaniem tej różnicy związanej z tym, że część składek trafiała do OFE. No, sama ta operacja została moim zdaniem źle przeprowadzona w sensie komunikacji społecznej i podważyła w dużej mierze zaufanie do systemu emerytalnego.
No ale 5 milionów, to ja muszę powiedzieć, panie profesorze, to jest prawie połowa pracujących obywateli.
I jeszcze
w 5 latach wynik powiem chyba może, całkiem niezły.
Może w ten sposób, że ponieważ ja się zajmuję tą ekonomią emerytalną, myśmy organizowali różne konferencje przed wprowadzeniem PPK, no i różne były pomysły, co zrobić, żeby zwiększyć poziom uczestnictwa w tych dodatkowych systemach emerytalnych. To się nie udawało. Wreszcie wprowadzono system wzorowany na rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii, w rozwiązaniach w Nowej Zelandii, z pewnym mechanizmem właśnie tego autozapisu, który jest no, takim mechanizmem ekonomii behawioralnej i to się w dużej mierze sprawdza, więc dajmy czas, niech to podziała dłużej. No, powiem w ten sposób, że dużą zaletą jest to, że do tych naszych prywatnych oszczędności drugie tyle dopłaca prawie pracodawca. No jest tak, to z zasady o połowę tak korzystniejsze, niż gdybyśmy sami oszczędzali.
No bo dajmy na to, że ktoś co miesiąc wpłaca 200 zł ze swojej składki, no to w sumie 350 zł ląduje na jego koncie. 6186 54 654, pan Tadeusz, a zaraz później pan Bogumił. Dzień dobry, witamy.
Witam serdecznie. Pytam się, kto tworzy te wszystkie plany, bo mówi się tutaj pan profesor, czy jak zwał, tak zwał, twierdzi, że system, że to, no ktoś tworzy ten system, żeby tą starą masę tych robotów zrobić z konia. I to się dzieje od wielu, wielu lat i się okazuje, że tylko przed Bogiem jesteśmy wszyscy równi, a później są furtki, furteczki, bramy i jeszcze inne obejścia, i jeszcze myki, i jak zwał, tak zwał. I proszę się nie dziwić, że ludzie nie mają zaufania, bo jeżeli cwaniacy idą do takich czy innych służb, wykonując takie czy inne zawody, bogacą się ponad miarę, a inni koniec końców ledwie wiążą i płacą, a potem się okazuje, że to wszystko legło w gruzach, że państwo ich oszukało. I to nieważne, czy w tym momencie, czy to rządzi taka partia, czy taka, skąd państwo ma pieniądze? Z naszych podatków, z naszych tych różnych obwarowań, dzięki którym nas kubie, I to się nie zmieni, bo po prostu no tak jest, tak jest wszędzie i cała masa musi płacić, żeby losu.
Panie Tadeuszu, chciałoby się powiedzieć, że takie jest życie, ale akurat mi tu pan podsunął pewien przykład akurat pewnych niesprawiedliwości, które, no tak możemy powiedzieć, niesprawiedliwość. No takie, tak jest. Chodzi mi, panie profesorze, na przykład o obliczanie poziomu emerytury w zależności od średniego wskaźnika umieralności. To zawsze w marcu się zdaje, ten kalendarzyk się taki pojawia, gdzie ZUS ogłasza, jaki jest ten poziom, już nie pamiętam dokładnie tej nazwy. W każdym razie...
Tablice życia, tablice tak? Średnia życia, oczekiwana właśnie. Długość życia.
W każdym
życia.
Razie ktoś, kto po pandemii poszedł na emeryturę, dostał dużo wyższą emeryturę, na przykład niż nawet teraz ktoś czasami więcej zarabiając, no bo w złym momencie, można powiedzieć, zdecydował się przejść na emeryturę, czy mógł przejść na emeryturę, więc to jest trochę tak, chyba panie profesorze, że no tutaj też trochę trzeba mieć szczęścia. No to są zasady takie i koniec, jakby nikt, nie wiem, lepszych się nie da wymyślić.
Idealnego systemu emerytalnego nie ma i nie będzie. I to natomiast bez tego byłoby o wiele gorzej. No co do tablic życia, to mamy uśrednione dla mężczyzn i kobiet. Kobiety mają krótszy o 5 lat ustawowy wiek emerytalny. Często również przerwy w pracy no, związane z wychowaniem dzieci. Mówi się, że występuje nawet taka luka emerytalna, że emerytury kobiet są niższe niż mężczyzn.
Dokładnie, gdybyśmy, proszę Państwa, o 1300 zł.
Tak, i gdybyśmy nie zastosowali jeszcze tych uśrednionych tablic życia, które powodują jednak pewną redystrybucję od mężczyzn do kobiet, no to kobiety miałyby jeszcze niższe emerytury. I rzeczywiście kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem na starość, zwłaszcza jak pozostają w takim gospodarstwie domowym same. Więc...
To ta renta wdowia, myśli pan, że będzie jakąś szansą, która od stycznia
wchodzi? Jest to jakieś rozwiązanie, wszystkiego nie rozwiąże, ale rzeczywiście może pomóc.
Do tego tematu renty wdowi na pewno, proszę państwa, będziemy wracać, zwłaszcza przed 1 stycznia 2025 roku. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry. Ten pan profesor trochę coś w błąd wprowadza. Proszę pana, OFE to zostało bezpowrotnie okradzione. Ja wiem po moich dzieciach. Proszę pana, nie, subkonto to dopiero jak Prawo Sprawiedliwość rządziło, to wprowadziła, ale te resztę pieniędzy, co zostało, co jeszcze nie zostało ukradzione przez Tuska, to proszę pana jest na subkoncie, a tamte, gdzie ja mam kuzynkę, co pracuje w ZUS-ie, nie ma żadnego tych pieniędzy na żadnym papierze, po prostu zostało ukradzione. Tak jak okradł emeryta czy rencistę, to gdzie mu oszust zwróci pieniądze? No tak samo jak tutaj. Wróci mu rząd pieniądze, niech tam nie, trochę bzdury pan opowiada. A te subkonto to jest tylko te pieniądze, co teraz oszczędzają, bo się dawno, nawet dzieci się przepisali na te subkonto, na tę oszczędność. I to, co zostało z OFE, tam parę złotych już licząc, to jest to na subkoncie, a tamte pieniądze, te 170 czy 80 miliardów ukradzione, nie ma nigdzie tych pieniędzy, bo kuzynka mówiła, nie ma tych pieniędzy i stracili. Tak by mieli większe emerytury, a tak będą mieli mniejsze. I teraz straszą, że będą głodowe emerytury, ale proszę pana, pieniądze ukradli. To jest taka prawda i mówcie prawdę, a nie tam guzik bawełny owijacie tam.
Proszę pana, przepraszam, ale nie zgodzę się z panem, ponieważ równowartość tego, co było w OFE, od razu w 2014 roku została przepisana na subkonto w ZUS-ie. To nie jest prawdą, że dopiero PiS stworzył jakieś subkonta w ZUS-ie. To jest pewien zapis księgowy, ale to jest też konkretne zobowiązanie.
Tak, ale to od razu może wyjaśnijmy. To nie jest tak, że te pieniądze z tego filarów OFE, one zostały przysłane przelewem do ZUS-u.
Nie.
Tylko no, zostało... te pieniądze trafiły do budżetu państwa wtedy.
Tak, zgadza się, ale zmniejszyły dług publiczny, zostały wykorzystane na różne cele społeczne, ekonomiczne. Natomiast równowartość została zaksięgowana na koncie indywidualnym uczestnika systemu emerytalnego, tak? Bo od 99 roku każdy ma swoje indywidualne konto w ZUS-ie i na tym koncie to zostało zaksięgowane. Natomiast fizycznie pieniądze do ZUS-u nie wpłynęły, oczywiście, bo to jest system repartycyjny, czyli są wypłacane na podstawie składek pokolenia pracującego.
To jeszcze dwa telefony spróbujemy. Bardzo krótkie pytania poprosimy. Halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień halo. Dobry. Witamy
dzień serdecznie. Dzień dobry, witam. Chciałam się do mojego przedmówcy odnieść. Nie ma ten pan racji. Dlatego, że ja odchodząc na emeryturę w 17 roku, pracowałam 42 lata w zakładzie w Domu Pomocy Społecznej. Nie miałam jednego dnia przerwy i po przejściu na AMP byłam w OFE. I w 14 roku przyjęłam ten wariant właśnie, że zostałam w ZUS-ie. Nie wybrałam tych pieniędzy. Część moich znajomych mieli po różnych firmach i wybrali po prostu, bo mieli taką możliwość, zrezygnowali z tego. Jak poszłam na emeryturę, dostałam 1600 zł. Wie pan co? Ja płakałam z nerwów. Ale pojechałam sobie do Niemiec, trochę sobie dorobiłam, a jak skończyłam 65 lat, to OFE mi tyle dołożyło, że mam teraz ponad 4000. I co ten pan na to? Zgadzam się z panem profesorem, że trzeba oszczędzać na emeryturę. I to pan za długo gadałam, prawda?
Dziękuję pani bardzo. I jeszcze pan Paweł, ja już teraz tak skracam, dlatego że już czas nam się kończy. Panie Pawle, witamy.
Tak, ja mam tylko jedno pytanie. Co się stanie z pieniążkami? Chodzi mi o mojego ojca. Pracował w dwóch firmach tylko. No i to były firmy państwowe. Odebrał jedną emeryturę i zmarł. Co się dzieje z tymi pieniążkami?
No tak. I ZUS-ie rozumiem tylko był. To mówimy o ZUS-ie, tak.
No proszę pana, no to jest, jak my mówimy o publicznym systemie emerytalnym, systemie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, no to nabył prawa do emerytury, no i tak długo jak żył, do końca życia mógł z nich korzystać. Natomiast to nie jest tak, że z tej puli po prostu można, nie wiem, dziedziczyć. Jedynie subkonto, na które były przeniesione te środki z OFE, podlega dziedziczeniu. Pozostała część nie. No na tym polega system ubezpieczeń.
A ktoś, kto żyje 105 lat, może powiedzieć, że jemu się bardziej udało. Czyli przez na przykład 40 lat tak, pobierał świadczenie.
Jedni żyją dłużej i dłużej pobierają, inni żyją krócej. Niestety są tacy, co w ogóle nie dożyją emerytury.
Też powinno być jakieś rozwiązanie.
Ale panie Pawle, zdaje się, że jest, bo jeżeli pana mama żyje, to może wtedy sprawdzić, czy przypadkiem
nie, moja
ona
mama,
nie mogła...
Moja mama zmarła przed ojcem.
Aha, no czyli to już jest...
A wychowała 7 dzieci i także...
No czyli zasilili pana rodzice system emerytalny.
Można powiedzieć
niestety,
tak, że no to wraca do tej puli funduszu ubezpieczeniowego, z którego korzystają pozostali ubezpieczeni. To
jest panie niestety... Pawle, dużo zdrowia panu życzymy. Pozdrawiam.
Dziękuję
państwu. Dzisiaj rozmawialiśmy o ubezpieczeniach społecznych. Bardzo dziękuję naszym i państwa. Gościem był profesor Marek Szczepański, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Dziękuję panie profesorze. Jak
dziękuję,
pan myśli na koniec pytanie za rok, jak spotkamy się oby, to myśli pan, że tych uczestników PPK będzie zdecydowanie więcej?
Myślę, że tak, no bo system się sprawdził, no i coraz więcej osób widzi, że warto w tym uczestniczyć. Ich koleżanki, koledzy z pracy mają już na swoich kontach większe kwoty. No, ja może podsumuję troszeczkę te zalety PPK, no bo mamy dopłaty od pracodawców i państwa. Mamy łatwy dostęp do informacji o stanie tego konta. Można wycofać środki w dowolnym momencie oraz jest prawo dziedziczenia. Można zrezygnować i powtórnie przystąpić. Natomiast oczywiście, jak każdy system, ma swoje ograniczenia. No, ten autozapis nie wszystkim się podoba. Obniżenie pewne bieżącego wynagrodzenia, no bo te 1,5% składki jest inwestowane w PPK, ale biorąc pod uwagę sumę korzyści w stosunku do kosztów, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobry system mimo wszystko. No i po prostu potrzebuje więcej czasu. I coraz więcej osób się przekonuje, że to działa.
Bardzo państwu dziękujemy, panie profesorze. Do zobaczenia w takim razie już za jakiś czas na antenie Radia Poznań. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Wojciech Chmielewski, dziękuję państwu za uwagę. Za 5 minut godzina 13:00. Za 5 minut na naszej antenie serwis informacyjny.
Dziękuję.